między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dokładnie 10 lat temu zmarł ojciec Jan Góra. Wpływ, jaki wywierał na otoczenie, trudno oszacować. Jego wychowankowie to dziś bardzo często znani wpływowi wiele znaczący ludzie. Nie dalej jak tydzień temu miałem okazję rozmawiać z jednym z najbardziej wybitnych polskich malarzy, minimalistów, Piotrem Gonzagą Myszkowskim. Podczas wystawy poświęconej właśnie ojcu Górze podkreślał, że to dominikanin pokazał mu, jak być prawdziwym artystą. Za chwilę wspomnienie ojca Góry i jego dzieła. W programie także o tym, jak Adwent obchodzą wyznawcy prawosławia i o roratach, które kończą się śniadaniem. Ten zwyczaj na dobre zadomowił się w wielu polskich parafiach. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między niebem a ziemią.
Nie, bo 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 nie
10 lat temu zmarł dominikanin ojciec Jan Góra, duszpasterz akademicki, twórca i organizator spotkań modlitewnych na polach lednickich. Odszedł 21 grudnia 2015 roku. Przyjaźnił się z papieżem Janem Pawłem II, którego zapraszał na Lednicę i którego odwiedzał w Watykanie. W szczytowym momencie pod bramę Rybę na Lednicy przybywało blisko 100 tysięcy młodych ludzi. I właśnie przez lednickie okulary ojca Górę wspomina Jacek Butlewski.
Teraz zaśpiewamy Orły. Proszę Jasia Grzegorczyka o dostarczenie tu żywego lub umarłego. Prosimy kapłanów też. Orchorona pokaże księżom miejsce, żeby był widoczna ryba. I proszę uprzejmie o Orły Jasia Grzegorczyka, mojego przyjaciela, pisarza i siostrę Reginę. Prosimy, zaraz zaśpiewamy Orły. To proszę o dostarczenie Grzegorczyka.
Takich nagrań mam bardzo wiele z kilku lednickich spotkań. Bo Lednica to była modlitwa, ale też wielkie dzieło ojca Góry.
Tylko
urodzony 8 lutego 1948 roku, ojciec Jan pochodził z Prudnika, tam gdzie zaczyna się szlak sudecki. Do gór go ciągnęło, bo przecież poza Lednicą była i Jamna.
Ja zawsze spędzam wakacje z młodzieżą. Nie wyobrażam sobie innych wakacji, dlatego że młodzież jest moją rodziną. Rodzinnie jedziemy zatem na wakacje. Jedziemy tego roku nad Lednicę, do Hermanic i na Jamną. Tylko że ja może jestem trochę tyranem rzeczywiście, dlatego że narzucam pewien styl wakacji. Wakacji pracowitych, refleksyjnych, pobożnych, wspólnotowych. W czasie wakacji nie znoszę tracenia czasu. Uczę siebie i innych odpowiedzialności za darowany nam czas. No co zatem robimy? Odmawiamy juczniej nieszpory. Jest przepiękna msza święta wieczorem. Wspólnie przygotowujemy posiłki, ale studiujemy. Żeby nie było to stanie w miejscu i dreptanie, tylko żeby naszkicować program rozwoju osobowości, to znaczy tor intelektualny, to znaczy tor charakteru, tor emocjonalny, tor wspólnotowy, prawda, a przede wszystkim tor służby drugiemu człowiekowi. Tor służby drugiemu człowiekowi. Chcemy na te tematy rozmawiać. Następnie chcemy przygotować też pielgrzymkę na jesieni do Lourdes, ale po drodze do początków naszego zakonu, czy w dwa miejsca szczególne. Jeden to jest Varazze, maleńka miejscowość we Włoszech, skąd pochodził Jakub de Voragine, autor Złotej Legendy, i tam chcemy zrobić sobie małe posiedzenie na temat Złotej Legendy, jej roli w kulturze, wyobraźni europejskiego i polskiego średniowiecza. Następnie w drodze powrotnej chcemy nawiedzić taki hotel Bur i Waży w miejscowości Oshi koło Lozanny, gdzie ponad 100 lat temu ojciec Marian Morawski, jezuita, spotkał się z ludźmi i w wyniku tego spotkania powstała jedna z najsłynniejszych książek, Wieczory nad Lemanem. Myśmy zapraszali młodzież z całej Polski. Jesteśmy 3 tygodnie nad Lednicą, 2 tygodnie w Hermanicach i 3 tygodnie na Jamnej. Dlaczego te 3 miejsca? Dlatego, że kiedy prosiłem ojca świętego Jana Pawła, ażeby przyleciał do nas, to przyleciał najpierw do Hermanic nad Łąkę, w drodze do Skoczowa, następnie przyleciał nad Lednicę w 1997 roku, w drodze z Gorzowa i wreszcie przyleciał na Jamną. To są 3 miejsca, w których Ojciec Święty był, na moje prywatne zaproszenie, i dlatego myślę, że musi być jakaś kontynuacja.
Najpierw ojciec Jan Góra zajmował się w Poznaniu uczniami, potem dopiero byli studenci.
Przepraszam, nie gadżety, tylko symbole. Symbole. Gadżet to by nam spłycił sprawę. Symbole jako nośniki idei i naszego przesłania.
W tym roku?
Klucze do nieba. I te klucze to biorą może początek trochę taka intuicja od świętego Jana.
Thank you.
papież to urząd kluczy. Rozpoczynał genialnym stwierdzeniem: nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pan Jezus powiedział: tobie dam klucze, więc po prostu klucz do noszenia przy pęku kluczy. Dzwonimy klucze, tak? A potem skała, no po prostu ci młodzi ludzie, dzisiaj wszystko tak pływa, muszą budować na czymś stałym.
A w klasztorze dominikanów w Poznaniu, niedługo przed lednickim spotkaniem, organizował konferencję dla dziennikarzy, żeby powiedzieć, co będzie na spotkaniu, po prostu na nie zaprosić.
Dlatego, że lednica daje sens, poczucie sensu, karmi. Lednica karmi najgłębszy i podstawowy głód człowieka, jakim jest poczucie sensu. Następnie daje radość i entuzjazm. Lednica pokazuje pewną przestrzeń, że jest nas dużo, jesteśmy tacy sami, chcemy tego samego. I jest wielkim impulsem. Lednica wygrywa wyścig z czasem. My mamy 6 godzin, jesteśmy razem i musi nam wystarczyć na rok, na całe życie czasami. I dlatego trzeba przyjechać. Nad Lednicę koniecznie trzeba przyjechać, przekładając nawet operację serca.
Sandry i Kalixta i odbiera od nich akt wyboru Chrystusa.
A idą też delegacje międzynarodowe? Idą. Idzie dłoń Ojca Świętego, którą oddałem sam, osobiście, z brązu pozłacanego. Jest. Bardzo prosimy tutaj, bardzo prosimy do światła, dlatego że zmieniły się warunki i trzeba pokazać wszystkim. Robercie, podnieś, pokaż wysoko wszystkim pod bramą dłoń Ojca Świętego, którą udało się dzięki pozwoleniu księdza Stanisława Dziwisza odlać. Bardzo się cieszę. Ojciec Święty się pyta: po co ci ta dłoń? Czyś ty całkiem zwariował? A ja mówię Ojcu Świętemu: tę dłoń całowałem. Ta ręka nas błogosławiła. Ta ręka podawała nam komunię świętą. Ja ją chcę mieć. I tak chyba jesteśmy jedynym miejscem na świecie, które posiada dłoń Ojca Świętego.
Śnięcia. kuśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich muśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich muśnięcia.
Jeszcze przed świtem bazylika w Środzie Wielkopolskiej wypełnia się światłem świec i modlitwą. Roraty to tradycyjne codzienne czuwania adwentowe, chwila ciszy, skupienia i oczekiwania. A kiedy liturgia dobiega końca, wspólnota przenosi się do domu parafialnego, na proste składkowe śniadanie, które przedłuża to, co zaczęło się przy ołtarzu. Bycie razem. Teraz zatem o porankach, które karmią nie tylko ciało, ale i ducha. Grzegorz Ługawiak.
Nie ukrywamy, że to jest śniadanie po to, żeby ci, którzy na 6 rano przyszli do kościoła, nie musieli wracać do domu przed pracą czy przed szkołą. Dlatego proponujemy śniadanie, na którym można zjeść pełnowartościowy posiłek, ale też oczywiście porozmawiać ze sobą, spotkać się, bo tego, myślę, nam dzisiaj w tych czasach telefonów komórkowych i internetu bardzo brakuje.
Kto to finansuje, bo to też jest dość ważne pytanie, mówimy przy rzeczach materialnych mimo wszystko.
W parafii wszystko wiernie finansują. Składka, która jest zbierana na mszy o godzinie 6 jest na to przeznaczona, ale też ci, którzy przychodzą na śniadania, to wśród nich są tacy, którzy coś tam dobrego przyniosą, no i w ten sposób śniadanie jest przeobfite.
Miło się tak spotkać rano, żeby razem porozmawiać, napić się kawy?
Bardzo miło spotkać się z ludźmi, którzy tak samo myślą jak my.
Jaki dzień też to dłuższy jest?
Bardzo dużo dzieci uczęszcza na roraty, również te poranne, bo mamy i roraty na godzinę 6 rano i na godzinę 17. Teoretycznie te na godzinę 17 są przeznaczone dla dzieci, ale generalnie mamy na 6 rano pełen stolik dzieciaków. Jest bardzo dużo ministrantów, którzy służą do mszy i oni też tutaj z nami jedzą później śniadanko. Także naprawdę atmosfera jest bardzo wesoła, niesamowicie, także zapraszamy wszystkich.
Przynosimy wędlinki, przynosimy serki, jak dzisiaj pan przyniósł kiełbaskę. Mamy takie akcje, że na przykład jakaś osoba się zgłasza, że na przykład w piątek zrobi pastę jajeczną. Był pan, który obiecał jajecznicę ze 100 jaj, ale się chyba przestraszył.
Ale ksiądz codziennie rano chleb przynosi.
Tak, ale tak, ksiądz kupuje chlebek, przynosi. Była raz grzana kiełbaska. Dzisiaj nie mogliśmy znaleźć garnka do kiełbasy. Dlatego dzisiaj kiełbaski nie ma. Ale tak jest bardzo sympatycznie, zawsze fajna atmosfera. Na pewno jest to jakiś sposób spotkania się ludzi ze sobą, porozmawiania. Ale na roraty myślę, że każdy chętnie przychodzi. Jest bardzo fajna atmosfera na roratach. Śpiewamy dużo pieśni po łacinie, także jest to też atrakcja.
Rozumie się te elementy po łacinie?
No nie zawsze. Mój mąż bardzo dobrze zna, bo był w chórze, ale przemawiają te słowa, które znane są. Słowa poszczególne, one pojawiają się w życiu naszym, także nie musimy wszystko, ale czuję się duchem.
Śpiew gregoriański to jest ten taki podstawowy, można by powiedzieć, w kościele, taki alfabet śpiewu w kościelnych wszelakich, a jeśli kościół jest bazyliką, tak jak nasz właśnie, to dobrze byłoby, gdyby raz w miesiącu msza święta była sprawowana w języku łacińskim, przynajmniej w tych podstawowych elementach, a tego trzeba też wiernych nauczyć, a roraty są świetną okazją, żeby to zrobić.
Jak ludzie na to reagują?
Generalnie dobrze na to reagują, aczkolwiek pojedynczym osobom się to mniej podoba, ale to są pojedyncze osoby, kilka osób tylko o tym mówiło. Generalnie ci, którzy przychodzą, się z tego cieszą, że mogą się przy tej okazji też nauczyć starych, łacińskich, pięknych śpiewów.
Pytam, ponieważ my jako Polacy z natury jesteśmy dość mało wylewni publicznie, trudno nam śpiewać, mówię to też za siebie publicznie, a co dopiero po łacinie?
No, jak to wszędzie bywa, są tacy, którzy śpiewają chętnie i są tacy, którzy śpiewają mniej chętnie, i jeszcze są tacy, którzy lepiej, żeby ci śpiewali.
Ale ten, kto śpiewa, modli się dwa razy, prawda?
To dobrze śpiewa.
Thank you.
U wiernych prawosławia oczekiwanie i przygotowanie do Bożego Narodzenia również trwa 40 dni, ale jest to post filipowy, który rozpoczyna się 28 listopada, kończy 6 stycznia. To oczywiście dlatego, że prawosławni korzystają z kalendarza juliańskiego, przesuniętego 13 dni wobec gregoriańskiego. O duchowej odnowie opowiada w rozmowie z Gosią Michalską ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk.
Jak wspominam swoje takie dziecinne lata zawsze, to oczywiście no wiemy, że każdy przygotowuje dom, odnawia po części, ale skupia się pod tym kątem też, że jeżeli nie spożywamy w ogóle mięsa na przykład w poście, tak, tym bożonarodzeniowym czy innych postach, czy powstrzymywanie się od innych tych posiłków, przyjęło się, żeby dzieci też słodyczy nie spożywały, tak, żeby ograniczyły, ale angażujemy w pracę, żeby mogły one manualnie wykonywać, czy kartki świąteczne akurat robiły dzieci, czy choinki, czy obdarować jeden drugiego może jakąś książką, tak, co pozostanie na przyszłość w pamięci głęboko, jeżeli to zostanie dobrze przyjęte przez drugą stronę, to daje wówczas owoce.
Jak wygląda adwent u prawosławnych?
Mamy posty jednodniowe i wielodniowe i post przed Bożym Narodzeniem jest postem wielodniowym, nazywa się Filipowy od apostoła Filipa, którego pamięć przypada i od tego momentu rozpoczyna się post, który trwa 40 dni. Posty wielodniowe, których mamy 4, one przygotowują nas do wielkich świąt i między innymi, tak jak teraz jesteśmy w okresie wyczekiwania świąt narodzin Jezusa Chrystusa, jest to post filipowy.
I czym on się charakteryzuje?
Każdy post to przede wszystkim praca nad sobą, to powstrzymywanie się od niektórych posiłków, ale przede wszystkim ma być przemiana w nas, byśmy no, godnie mogli witać narodziny Zbawiciela świata, a powinniśmy znaleźć czas na dobre uczynki, no, przemyśleć głęboko, żeby osoby, które żyją obok nas, czy te, których spotykamy na swojej drodze i wychodzili naprzeciw pomocą, swoimi dobrymi uczynkami wobec tych osób.
Czy szaty liturgiczne się zmieniają albo wystrój?
W Kościele Prawosławnym wszystkie święta mają dany kolor i dla wiernych Kościoła Prawosławnego odczytują, tak, jaki to jest okres. Obecnie nabożeństwa są sprawowane w kolorze złotym, żółtym, natomiast już od okresu narodzin Jezusa Chrystusa, czyli od Bożego Narodzenia, włącznie do święta Epifanii Jordanu, będzie kolor biały. Wówczas pod ikony też są zmieniane w takim samym kolorze, jak sprawuje kapłan nabożeństwa.
To jest ten czas, kiedy należy dobre uczynki czynić dla innych. To jak to wygląda, jeżeli chodzi o włączenie się cerkwi do wydarzeń związanych z akcjami charytatywnymi?
No, cerkiew nieustannie, jeśli chodzi o Kościół prawosławny, to w parafiach na bieżąco jest taka okazywana pomoc. Na przykładzie naszej parafii w Poznaniu chcę powiedzieć, że tak jak w naszej diecezji łódzko-poznańskiej jest Eleos tej diecezji, gdzie każdego miesiąca wspieramy ośrodek, dzieci, które tam znajdują się, przychodzą do nas różne osoby w potrzebach, obdarowujemy ich produktami różnymi, żeby miały w jakiś sposób, wspieramy w szczególnych sytuacjach też i na potrzeby danych osób i finansowo. Jeżeli chodzi o osoby, które znajdują się w szpitalach, jako kapelan staram się też tam docierać i coś przekazywać, a z drugiej strony dla osadzonych w więzieniu też niesiemy radość, nie tylko tą duchową, tak, ale też i w postaci materii, na przykład przekazałem paczki świąteczne dla osadzonych w Poznaniu.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o włączanie się w akcje, tak jak na przykład wigilijne dzieło pomocy dzieciom? Bo to też jest akcja, która i łączy Kościół ewangelicki, tak, katolicki, prawosławny.
Tak. Jak pani zauważyła, u nas w przedsionku, tak, wchodząc do świątyni, mamy plakat wywieszony, gdzie rozprowadzamy świece Eleos i to jest przyjęte, że we wszystkich parafiach Kościoła prawosławnego i dochód z tych świec jest przekazywany, mamy centralny taki ośrodek w Warszawie, znajduje się Eleos, a my też mamy nasz ten diecezjalny w Łodzi. i dochód z tych świec jest przeznaczany w tej formie, żeby gotówkowo, ale chcę powiedzieć, że udaje nam się tak, że każdego miesiąca są przekazywane środki do naszego diecezjalnego ośrodka Eleos.
Czy istnieje najważniejszy punkt w Adwencie, tutaj dla prawosławnych?
To jest na tyle przygotowanie siebie, by przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej i do sakramentu przyczaścia, czyli to odpowiedni komunia święta. Każdy wierny, by mógł radośnie przeżywać święta, najpierw powinien też oczyścić się, prawda? To jest sprawa indywidualna, ale przygotowujemy podczas wszystkich niedziel właśnie, by wierni mogli przystąpić do świętej spowiedzi i do świętego przyczaścia, tak? I by radość mogła w pełni gościć w ich sercach Chrystusa.
W przeciwieństwie do Adwentu, post Filipowy nie wypełniają specjalne nabożeństwa, takie jak katolickie roraty. Wierni przygotowują się do świąt dzięki częstszej, dłuższej modlitwie czy przystępowaniu do sakramentu pokuty i Eucharystii.
Wiera w Bogi prosijaży, святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера бедных и богатых, всех людей простых и знатных, наша вера православна, вера наша. Благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Родила святых народу и даешь живую воду, соль земли и миру мера. Лучше нету этой веры, веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Род славянский просветила, святый Русью окрестила, верой верной, верой славной, нашей верой православной. Вера вечна, вера славна, вера наша православна. Вера истинная вечна, вера наша бесконечна, есть и будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii przygotował ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! Gdybym mógł cofnąć czas, gdybym mógł zacząć od nowa, zapewne większość z nas znalazła się w takim momencie, wobec takich okoliczności, gdy powyższe słowa przyszły nam do głowy. Mieć szansę na to, aby rozpocząć coś od nowa, jeszcze raz, aby ustrzec się od pewnych błędów lub poprowadzić pewne sprawy w inny sposób, w innym kierunku. Czasu nie da się cofnąć. Rzeczy dokonanych nie da się odwrócić. Ale można mieć w życiu nowy start, nowy początek. Można odnowić siebie i swoje życie. Szansę na to wskazuje nam Ewangelia z czwartej niedzieli Adwentu. Mowa o tym nowym początku, o tym restarcie pojawia się w tekście Ewangelii nawet kilka razy. Po raz pierwszy w słowach otwierających dzisiejszą Ewangelię. Mateusz pisząc, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, używa określenia genezis, co tłumaczy się jako narodzenie, ale także jako pochodzenie i początek. Uważny słuchacz słusznie połączy słowo genezis z pierwszą księgą Biblii, z księgą Rodzaju, zwaną czasem także księgą genezis właśnie. A to od pierwszych słów, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Autor Ewangelii świadomie więc przywołuje skojarzenie z zawartym na pierwszych kartach Biblii opisem stworzenia świata. Chce w ten sposób ukazać, że narodzenie Jezusa jest też nowym początkiem, początkiem nowego stworzenia. Po raz drugi aluzja do odnowienia całego stworzenia, do nowego początku, pojawia się w wypowiedzi anioła, który tłumaczy Józefowi, że z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w Maryi. I znów, jak w Księdze Rodzaju czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami, czyli jak działanie Ducha Świętego obecne było na samym początku dziejów, w procesie stwarzania świata, tak teraz działanie Ducha Świętego wpisuje się w początek nowego stworzenia poprzez wcielenie Syna Bożego. I trzeci raz odwołanie do nowego początku pojawia się pod koniec dzisiejszego fragmentu Ewangelii, kiedy słyszymy, że Józef, zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Użyte tutaj przez Mateusza słowo zbudził się jest odwołaniem do zmartwychwstania, czyli tak jakby Józef poprzez zanurzenie się we śnie, stanowiącym przestrzeń spotkania z posłańcem Bożym i przyjęcia Bożego orędzia, Bożej woli, powstał następnie do nowego życia, narodził się na nowo, opuszcza ciemności swoich wątpliwości i rodzi się ponownie do życia w świetle Bożego Słowa. Nowy początek. A więc, skoro w dzisiejszym tekście Ewangelii trzykrotnie pojawia się odwołanie do odnowy, do nowego początku, to i dla nas jest możliwy taki restart. Kluczem jest przyjęcie Jezusa, który przychodzi, aby odnowić całe stworzenie. Tak, dopełni się to dopiero przy Jego powtórnym przyjściu, ale już dziś możemy wchodzić w proces tej przemiany. Budzić się nieustannie, jak Józef, do nowego życia, które coraz bardziej będzie otwarte na przyjęcie Jezusa, podporządkowane światłu Słowa Bożego, które będzie przekraczaniem tego, co opieram wyłącznie na samym sobie i na własnym wyobrażeniu, po to, by wchodzić w decyzje wynikające z działania łaski w nas. Życiem, które będzie wołaniem o Ducha Świętego i współpracę z Jego tchnieniem, darami, charyzmatami. I to jest to nasze rozpoczynanie od nowa, aby nie wchodzić w te same błędy, aby nadawać nowy kierunek życiu. Pozwólmy, aby ta stwórcza moc Boga stwarzała nas na nowo każdego dnia. Nowość życia, odnowienie stworzenia możliwa jest dzięki Jezusowi. Warto więc zatrzymać się także nad tym, co dzisiejsza Ewangelia mówi o imieniu Jezusa i co to dla nas oznacza. Ale ten wątek podejmiemy po krótkiej przerwie muzycznej.
Czas. narodzi się Zbawiciel, zamieszka pośród nas. A słowo ciałem nocy tej stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Już na początku było, wszystkiemu dało bieg. Z niego płynęło życie, ono światłością jest. O, o, o. A słowo ciałem nocy tej stało się. Zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc.
Z tematem odnowy, rozpoczęcia, odnowa, związana jest także wymowa imienia Jezusa. W Ewangelii słyszymy, że anioł przekazuje Józefowi, że to on nada imię synowi Maryi. Imię to jest wskazane także przez samego Boga. Ewangelia kończy się zwrotem, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Imię nie jest tylko zwykłym nadaniem nazwy. Imię w Biblii informuje o tożsamości człowieka, o jego wyjątkowości, o tym, kim tak naprawdę jest ten, kto to imię nosi. Imię Jezus oznacza: Bóg jest zbawieniem. A więc Jezus jest Bogiem, który przynosi ludzkości dar zbawienia. Ale w dzisiejszej Ewangelii, także w kontekście syna Maryi, pojawia się jeszcze jedno imię zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza – Emmanuel. To imię tłumaczy się jako z nami Bóg. Złączenie więc tej przepowiedni z zapowiedzią anioła odsłania, w jaki sposób Jezus Bóg dokona zbawienia. A stanie się to poprzez Jego obecność pośród nas, przez Jego bliskość, przez Jego bycie z nami. Podsumowując, Jezus, Zbawiciel, pragnie być blisko każdego z nas. Otwieramy się na Jego dar i łaskę, gdy odpowiadamy bliskością z naszej strony, gdy nieustannie staramy się być blisko Jezusa. Ta nasza zgoda, nasze przyjęcie obecności i bliskości Jezusa staje się początkiem i naszego zbawienia, i nowego startu, nowego życia. Życzmy więc sobie, aby kończący się już powoli Adwent rozbudzał w nas na nowo pragnienie nieustannej bliskości z Jezusem.
To był komentarz księdza Dawida Wasielewskiego na zakończenie naszego dzisiejszego programu. Nie rozstajemy się jednak z Państwem na długo. Usłyszymy się ponownie w Wigilię, a także w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Uwaga, każdy z tych programów, tym razem nie wieczorem, tylko o poranku od 6 do 7 rano. Mam nadzieję, że zechcą Państwo z nami spędzić ten wyjątkowy czas. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kletkowski.
Między niebem a ziemią.
A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z Tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy Twoim Bogu stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Odszedł stąd, a nie obrażaj się na śmierć. Mógł wpaść. Wszystko ma